Tak jak wam obiecałem dzisiaj rano, chciałbym kontynuować temat ceny uczniostwa. I pozwólcie, że przypomnę niektóre według mnie bardzo ważne fragmenty tego, o czym mówiłem rano. Wiem, że padło dużo słów, że być może gdzieś się wam to zatarło. Mam nadzieję, że będzie można to słuchać też w internecie. Jak nie, to bardzo chętnie udostępnię nagranie z porannego nabożeństwa, jak również to z tego każdemu, kto będzie chciał posłuchać. Mówiłem o fragmentach, które często budzą w nas taki sprzeciw, taki wewnętrzny opór, z którym się tak trudno zgodzić i co z tym zrobić, skoro Jezus tak wyraźnie mówi o tych sprawach jako o warunku bycia uczniem. Mówi, kto tego nie czyni, nie jest zdolny do tego, by być moim uczniem. Kto tego nie czyni, nie jest godny nazywać się moim uczniem. Nie da się tego ominąć. Nie da się tego odłożyć gdzieś tam do lamusa na potem, na zaś, na kiedyś, na nigdy. Coś z tym trzeba zrobić. Jednym z takich fragmentów, który budzi sprzeciw wielu, to fragment z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału, 37, od 37 wersetu mówiący: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest niż godzien, mnie godzien. I tutaj musimy ustawić hierarchię. Tu musimy przesunąć tą naszą troskę o dzieci, o męża, o brata, o siostrę, o rodziców. Jakby na drugi plan. Bóg jest przede wszystkim. Ale tu już się wydaje rodzi się jakiś konflikt między sprawami bożymi a sprawami rodzinnymi. Bo mogą być sytuacje, kiedy musisz podjąć decyzję, kto ważniejszy w tej sytuacji. Ojciec, matka, syn, córka czy Bóg? Jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, to jak wybierzesz? Czy po chrześcijańsku będzie odrzucić potrzeby rodziców czy dzieci, a zająć się Bożymi sprawami? To nie o to chodzi, kochani. To kompletnie nie o to chodzi. Tym bardziej, że tak jak mówiłem wam rano, nie rozpatrujmy tego fragmentu w oderwaniu od całego kontekstu. Skąd się pojawiają te słowa na temat ojca, matki, dzieci, córki, syna? Pojawiają się jako konsekwencja wcześniejszych słów Jezusa, kiedy on mówi, gdyż o tych czasach, jakich też i nam już przychodzi żyć, wyda zaś na śmierć brat, brata i ojciec, dziecko i powstaną dzieci przeciw rodzicom i uśmiercą ich. Z powodu mojego imienia będziecie też znienawidzeni przez wszystkich. Już zaczyna się taki rodzinny konflikt z powodu Jezusa. A potem czytamy, że nie sądźcie, że przyszedłem rzucić pokój na ziemię. Nie przyszedłem rzucić pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem, córkę z jej matką i synową, z jej teściową, i wrogami człowieka będą jego domownicy. I wtedy się pojawiają słowa: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Wiele rzeczy i na wiele sposobów będzie podejmowało próby, by będą podejmowane przez diabła próby, by odciągnąć się od Jezusa. Byś dokonał wyboru: Jezus może poczekać. Ważniejszy jest ktoś inny. Ojciec, matka, syn, córka. To nie w kontekście, bo potrzebują pomocy, bo nasze humanitarne serduszka to mówi, a co jak będzie potrzebował pomocy, to co ja mam iść wtedy do kościoła, jak tu trzeba, prawda? I tak dalej. To chodzi o to, że staną się twoimi wrogami, twoimi przeciwnikami, będą cię grozić wydzieliczeniem, wyrzuceniem z domu. Mówiłem wam, ja byłem w takim miejscu, kiedy po 20 latach wszyscy się zachwycili. Jurek wrócił, cześć wy. Jest. Jeden mankament. Heretyk. 20 lat byłem przyczyną bólu serca rodziców. Z powodu tego, jak żyłem. Czułem w grzechu. W strasznym grzechu. Moje imię nie było w domu wymieniane. I bardzo dobrze. Ale nagle ożył, zmartwychwstał. Jest. Trzeźwy, normalny, szczęśliwy, wolny. Może należałoby pozwolić rodzicom, by się z dowoli nacieszyli swoim syneczkiem pierworodnym. 20 lat płakali z mojego powodu, więc zostawić tego Jezusa, tą wiarę, te wszystkie rzeczy, które mnie tak zachwyciły, które mnie przywróciły do życia. Pójść z powrotem do tego martwego kościoła, którym o mało sam nie umarłem, z którego uciekałem, nie oglądając się nawet za siebie. Nie było we mnie ani cienia żalu, że stamtąd odszedłem. Może jednak dla świętego spokoju. Tak powinien zachować się poprawny chrześcijanin, nie? Wrócić na łono rodziny i potulnie. Ja byłem w tym miejscu. Podjąłem decyzję, idę za Jezusem. I znowu przez następne długie lata nie było nas na domowych uroczystościach. Może nie byliśmy nawet wspominani przy różnych rodzinnych okazjach. Ale wytrwaliśmy. I okazało się, że nasza wytrwałość dziś jest błogosławieństwem dla wielu. Również tam, w tej rodzinie. Nie wszyscy się do tego przyznają. Ale widać, zmieniło się w ogóle patrzenie na tych wstrętnych heretyków. Czyś życzliwość, przychylność z wielu stron w rodzinie poświadcza mi, że ten wybór był dobry. Że oni by też tak chcieli. Tradycje przodków, presja rodzinna, społeczna i inne przyziemne sprawy trzymają w niewoli tak wielu. Aj, jakbym stamtąd odszedł, ale co ludzie powiedzą? Co ojciec powie? Co mama powie? Co dzieci powiedzą? Co sobie o mnie pomyśli siostrzyczka albo braciszek? Zostanę takim tajnym agentem Królestwa Niebieskiego. Żeby nikt nie wiedział, kim jestem. Taki James Bond. I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mi godzien. I o tym też mówiłem rano i też do tego jeszcze wrócę. Bo tu tak wiele razy słyszałem. Kiedy proponowaliśmy ją modlitwę, dźwigają straszne ciężary. Borykają się z tyloma kłopotami, nieszczęściami, przeciwnościami los. Nieszczęścia chodzą parami. Mówimy, tyle Ilonka ma przyjaciół, które ja, my pomodlimy się. Chodź, Bóg może wszystko. Zobacz, mnie uratował. zmienił moje życie. Patrz, przemysł, pomodlimy się, żeby zabrał to od ciebie. Nie, nie. To jest mój krzyż. Ja to muszę nieść. Widocznie Bóg chce, żebym niosła, czy niósł ten krzyż. To cierpienie. Abyśmy chcieli okraść z błogosławieństwa. My chcemy uwolnić od przekleństwa, a to nie, 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 to jest mój krzyż. I mówiłem wam rano, krzyż to nie symbol długotrwałych, czy krótkotrwałych, większych, czy mniejszych cierpień, niedogodności, niewygód, utrapień. Krzyż to symbol śmierci. Skazaniec miał swój krzyż, na tym krzyżu, do tego krzyża był przybijany i na tym krzyżu umierał. Nie było wyjścia. To nie było, że poniesie się ten krzyż jakiś czas, a potem odłoży go do magazynu i pójdzie do domu odpocząć. To była, końcem była śmierć i tylko śmierć. Nie było innego końca. I krzyż jest symbolem, synonimem śmierci, śmierci starego człowieka, śmierci tego wszystkiego, co cię z tym światem wiązało, co w tym świecie kochałeś, śmierci twojej duszy. Kto szuka swojej duszy, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, znajdzie ją. Krzyż oznacza utratę życia, a nie niewygody związane z naśladowaniem Jezusa. On cierpiał, to ja też muszę cierpieć. On po to cierpiał, żebyś ty nie cierpiał, bracie, siostro. On twoje grzechy, twoje upadki, twoje choroby, moje choroby wziął na krzyż. Jego sińcami jesteśmy uleczeni. On nie mówi, a teraz idź, daj się przybić do krzyża, bo inaczej nie ma dla ciebie ratunku. On mówi, uwierz we mnie, a będziesz żył. Pozwól, żeby twój stary człowiek umarł na krzyżu razem ze mną, a zmartwychwstaniesz do nowego życia. Kto we mnie wierzy, nie umrze, ale żył, będzie wiecznie. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mi godzien. Zapowiedziałem wam rano, że należałoby sięgnąć również do Ewangelii Łukasza, do 14 rozdziału, gdzie są podane warunki naśladowania Jezusa. Bo uczeń to naśladowca nauczyciela. Bo cena uczniostwa to cena naśladowania Jezusa. A tam padają o wiele groźniejsze słowa, niż to słyszeliśmy u Mateusza. I dobrze. Bo tak jak mówię wam często, chrześcijaństwo to zajęcie dla prawdziwych mężczyzn. Bo uczniostwo to nie ciągłe rozczulanie się nad sobą, bo ten na mnie krzywo popatrzył, a ten o mnie źle powiedział, a ten na mnie krzyknął, a ten się ode mnie odwrócił. Ten, to, a tamten, tamto, a ja? Od 25 wersetu 14 rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy, co następuje. Gdy zaś szły za nim liczne tłumy, obrócił się i powiedział do nich: jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, i także swojej duszy, nie jest w stanie być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest w stanie być moim uczniem. Kto bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Aby czasem, gdyby położył jej fundament a nie mógł dokończyć, wszyscy, którzy to widzą, nie zaczęli go wyśmiewać. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, lecz nie mógł dokończyć. Albo który król, gdy wyrusza, by zetrzeć się w walce z innym królem, nie usiądzie najpierw i nie naradzi się, czy jest w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który wyrusza przeciwko niemu z 20 tysiącami. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jest jeszcze daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, kto nie pozostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Dobra jest zatem sól. Jeśli zaś sól zwietrzeje, czym jest przyprawiana? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzucają ją na zewnątrz. Kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. Tak. Twój stosunek do wszystkiego, choćby to była najukochańsza mamusia, córusia, żona, mąż, twój stosunek do wszystkiego, co usiłuje cię odciągnąć od Jezusa, co staje na drodze między tobą a Jezusem, co grozi ci śmiercią lub innego rodzaju tymi represjami tutaj światowego pochodzenia z powodu Jezusa. Twój stosunek to nie certolenie się, ale nienawiść. Kto nie ma w nienawiści tego wszystkiego, nie jest w stanie być moim uczniem. Nie potrafi być moim uczniem. Nie podoła trudowi, jakim jest uczniostwo. Nie jest w stanie zapłacić ceny uczniostwa. Kto nienawidzi również swojej duszy. Tu, wśród tych ukochanych osób, które dopominają się o nasze względy, jest również twoja dusza, która dopomina się o twoje specjalne względy. A dusza, no to właśnie te osobiste ambicje, osobiste odczucia, osobiste urazy, przebaczenia, nieprzebaczenia, racje, ambicje, wzdychania, oczekiwania. Ile z tych rzeczy nieustannie próbujecie odciągnąć od Jezusa? A strach? A nasze skłonności do złego? Jak spotykasz kogoś z dawnych lat, dawną miłość, to tak jakby się mogły te lata cofnąć. Nagle wszystko nieważne. Ojejku. Teraz będę znowu jak młody. Duszyczka uszczęśliwiona. A to zasługuje na nienawiść. Nie na dogadzanie sobie. Kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści tego wszystkiego, o czym tu była mowa, nie jest w stanie być moim uczniem. I powtarza również Łukaszowi mocno zadźwięczało w sercu to, co powiedział Jezus. To nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną. Nie jest w stanie być moim uczniem. Piękna jest ta przypowieść o budowie wieży, o mądrym podejściu do ceny, którą trzeba zapłacić. Tak, decyduje się być uczniem Jezusa Chrystusa, ale wiem również, że za to trzeba zapłacić cenę. Czy jestem w stanie zrealizować to, co postanowiłem? założono fundament, słowo, fundament solidny, który się nie zachwieje. Fundamentem są również świadectwa apostołów, proroków, ludzi, którzy bez wahania oddali swoje życie za to, w co wierzyli, a to, w co wierzyli, przekazali nam. Myśmy też uwierzyli. Mamy fundament, który się nie zachwieje. Z kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Na takim fundamencie mogę budować. Tylko. Łukasz pisze nam, aby czasem, gdyby położył jej fundament, a nie mógł dokończyć, wszyscy to widzą, nie zaczęli go wyśmiewać. To nie tylko o to chodzi, że będą się z ciebie śmiać. Chciał być chrześcijaninem, chciał być uczniem Jezusa i patrzcie go. Czytaliśmy przed chwilą u Jeremiasza to wezwanie z 4 rozdziału. Aby narody błogosławiły siebie nawzajem imieniem naszego Boga, naszego Pana. Ty jesteś posłany do tego świata, by to sprawić, by twoja budowla przyniosła chwałę twojemu królowi. Będziesz wyśmiany jako uczeń, ale ucierpi na tym najbardziej imię naszego Pana. Co sobie pomyślą? Mojżesz wprost powiedział Bogu, co sobie pomyślą o tobie, jeżeli ich tu teraz wytępisz. Bo mówi, masz rację. Nie wygubię ich. Padła na nich surowa kara. Zastąpiła się ziemia. Wielu pochłonęła. Ale Bóg ukoił swój gniew ze względu na swoje imię. Zapłacisz cenę potrzebną, by wybudować do końca, czy w trakcie? Już w Mateuszu czytaliśmy o tym, że kto wytrwa do końca, ten będzie wybawiony. Ten będzie uratowany. To nie jest obietnica bez pokrycia. Wchodzisz na drogę uczniostwa. Wiedz, że to będzie kosztowało. Nie mam zamiaru ci tu opowiadać, że od tego z czasu to same profity, pełna ochrona, pełna opieka, pełne ubezpieczenie i w ogóle życie jak w Madrycie. Jezus nie ukrywa przed swoimi uczniami tego, co ich czeka. Nie mówi im, jak pójdziecie za mną, to będzie super. Mówi, jaka jest cena uczniostwa i tym się dzisiaj zajmujemy. Jest też przypowiedź o królu, który wyrusza na wojnę, wie, że ma o wiele mniejszą armię niż jego przeciwnik i musi podjąć decyzję, czy stanąć do walki, czy zacząć pytać o warunki pokoju. Jezus mówi tak, więc każdy z was, kto nie pozostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być uczniem. Ten król mógłby sobie powiedzieć, nie będę pertraktował z jakimś tam, prawda, wrogim poganinem. Mało nas, bo mało, ale prawda, zadepczemy ich, nie oddamy ani guzika od munduru. Z szabelkami na czołgi wyruszymy. I zwyciężymy. To nie kwestia odwagi. To nie kwestia wiary. To kwestia osobistych ambicji. Co sobie o mnie pomyślą, jak ja teraz się wycofam? Odwrócą się ode mnie. Będą się ze mnie może śmiali, że miałem taką walkę stoczyć, ale próbuję się jakoś dogadać, a nie ale je wziąć i pokonać. Każdy, kto nie pozostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być uczniem. Kiedy w pewnych czasach był ktoś skoszarowany w wojsku razem z armią władcy, oznaczało to oddzielenie od wszystkiego, co miał do tej pory. Zresztą teraz też nas powołanie do wojska to jest takie, prawda, zostawienie wszystkiego, co się miało. Takie miałem plany na wakacje, takie miałem plany na najbliższą sobotę, takie miałem plany na jesień, na zimę. A tu trzeba iść do wojska. Tylko, że tu nie chodzi o 2 czy 1,5 roku służby. Tu chodzi o wytrwanie do końca. Tu chodzi o zostawienie wszystkiego, oddzielenie od wszystkiego, rezygnacji ze wszystkiego. Autorzy tego przekładu dosłownego mówią, że dobrym byłoby przetłumaczenie tego fragmentu jako: kto nie mówi, żegnaj wszystkiemu, co do niego należy. Ale nie chodzi tu o jednorazowe pożegnanie. Z ukochaną na peronie, biała chusteczka, no tarcie. Tu chodzi o stały koszt. Tu chodzi o stałe pożegnanie z tym wszystkim, co było do tej pory. Tu chodzi o śmierć starego życia. Idę do armii Pana. Należę do armii Pana. Postanowiłem iść za Jezusem. Śpiewaliśmy wiele razy tą pieśń. Nie wrócę już. Nie wrócę już. Bóg powołał mnie do swojej armii. Nieraz mieliśmy słowo, poznanie na temat was, że to z was Bóg buduje armię czasów ostatecznych. Musisz sobie zdawać, bracie i siostro, sprawę z powagi tego powołania. To nie na chwilę. To nie, póki jestem bezdomny, to jeszcze tutaj, prawda, aleluja i tak dalej. Ale jak mi się to już poukłada, a jestem na dobrej drodze, żeby się poukładało. Mops mi obiecał mieszkanko, to tamto, tu będzie emeryturka, tam dostanę zasiłek na gacie, za pół roku jeszcze na skarpetki. Już będzie dobrze, już nie potrzebuję. Stały koszt. Postawa charakteryzująca żołnierza, który na zawsze idzie z armią Pana. Aż do zwycięstwa. Aż do zwycięstwa. Bo wiemy przecież, że do zwycięstwa idziemy. W innym miejscu Jezus mówi nam w Ewangelii Mateusza, to jest w 5 rozdziale, ale nie będziemy w tej chwili tam się cofać, że jesteście solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. O, jak to fajnie brzmi, jak to dumnie brzmi. Były czasy, wcale nie tak odległe, kiedy sól była największym bogactwem. Kiedy ci, którzy mieli kopalnię soli, lepiej się mieli niż ci, którzy mieli kopalnię złota. Bo użyteczność soli była o wiele większa niż złota. Złoto było jakimś majątkiem ulokowanym, prawda, w skarbcach. Natomiast sól nadawała smak życiu, smak potrawom. Pomagała zakonserwować żywność, przechować. Dawała wiele, wiele różnych zastosowań, które naprawdę czyniły to życie lepszym. Wy jesteście solą ziemi. I tak właśnie Jezus mówi do tych, którzy są Jego uczniami. Ale tu, w Ewangelii Łukasza, wracając do tego jakże zaszczytnego porównania, jakby zaszczytnego tytułu, oto sól ziemi. My, chrześcijanie. Jezus mówi, dobra jest zatem sól, jeśli zaś i sól zwieczeje, czym jest przyprawiana? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzucają ją na zewnątrz. Kto ma uszy, aby słuchać, niech słucha. Nie jeden powie, ha, ha, ha. Sól przecież nie wietrzeje. Sól nie wietrzeje. Jezus się w ogóle nie zna na tym, o czym mówi. Nie ma możliwości, żeby sól zwieszała. Nie? Próbują tłumaczyć to porównanie, że tu chodzi o sól ziołową. Często też stosowaną, która jednak z czasem wietrzeje i przestaje być taką ziołową. Próbują tłumaczyć, że chodzi o zastosowanie soli w piekarnictwie, gdzie blokami soli wykładano piece do wypieku chleba, a po pewnym czasie, jako zużyte już, wypalone, wyrzucano, zamieniano na nowe. Sól jest dobrą rzeczą i nigdy nie wietrzeje. O ile to jest naprawdę sól. Ale jeżeli to jest tylko podróba, jeżeli tylko to jest coś, co udaje sól, co powinno być solą, a jednak solą nie jest, to jaki z tego będzie pożytek? Nie sposób czemuś takiemu przywrócić właściwy smak. Można to tylko wyrzucić. Nawet do uprawy gleby za bardzo się nie nadaje. Nie mamy być podobni do soli, nie mamy być podróbą soli, nie mamy być mniej więcej jak sól, prawie jak sól. Mamy być jak sól, która nigdy nie wieczeje. To ona nadaje potrawom właściwy smak. To ona przynosi pożytek tym, którzy ją mają, którzy jej używają. To porównanie nas do soli jest bardzo głębokie. I wcale nie chodzi o błędne założenie, że sól nigdy nie zwieczeje, a więc i jestem solą ziemi, to nigdy nie zwieczeje. Przyjrzyjcie się, już nie jedni drugim, ale przyjrzyjcie się sami sobie. Jaki byłeś na początku jako chrześcijanin? Jako kandydat na ucznia Jezusa, jako ten, który pragnie, tak, ja za nim pójdę. Zawsze. Upłynęło parę ładnych lat. Tak jakby coś zwietrzało. Jakby coś już straciło ten swój smak. Tą siłę, jaka jest w soli. Któryś z tych warunków uczniostwa najwyraźniej został zaniedbany, zapomniany, zlekceważony. Moja wrażliwa duszyczka się odezwała. Nagle sprawy z tego świata wróciły i żyję wspaniałymi wspomnieniami. Ach, kiedyś to były imprezy. Ach, kiedyś to było życie. A dzisiaj? czy to jest smak soli, która nadaje tego cudownego, właściwego, ożywczego smaku potrawą. Takie wzdychanie. Kiedyś to było. Fajnie było. Dzisiaj. To sianie między ciernie, o którym czytaliśmy na początku nabożeństwa w księdze, z księgi proroka Jeremiasza. Nie siejcie między ciernie. Cena uczniostwa, rezygnacja, oddzielenie, rozstanie się i pożegnanie na zawsze z tym wszystkim, co oddzielało cię od Boga. Pozbycie się tych podrób, tych pseudosmaków, tych religijnych smaczków i zapachów, które mogą zwodzić może ludzi, ale nie zwiodą przecież naszego Boga. Jeżeli sól zwyczajnie nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu, to czego się nie nadaje? Nie zgódź się na to, by być podróbą ucznia, by być jedynie z wyglądu jak uczeń. Nie zgódź się na to, by tylko uważano cię za ucznia. Katechetka w szkole pyta uczniów: jak myślicie, dlaczego wszyscy moi sąsiedzi uważają, że jestem chrześcijanką? A ja się mówi: widocznie pani dobrze nie znają. Kogo chcesz nabrać? Jesteśmy w miejscu, gdzie znamy się wyjątkowo dobrze. Nie jest to wygodne miejsce. Wielu przez całe życie grało pewne role, udawało kogo innego. Przywykli do takiego prezentowania siebie w sposób korzystny, podobający się światu. Kiedy tu przychodzą? Nieraz przychodzą: podziwiajcie mnie. Albo: płaczcie nade mną, bo to, bo tamto, bo siamto, bo wam to. Nie płaczę nad grzechami. Nie płaczę nad rzeczami, które oddzielały go od Boga, ale za utratą tego wszystkiego, co tak kochał. A co? W konfrontacji z Bożym Słowem okazuje się śmieciem, dziadostwem, kajdanami, rzeczami obrzydliwymi dla Boga. Cena uczniostwa jest naprawdę wysoka. I ci, którzy zdecydowali się wejść na tą drogę, wiedzą, o czym mówię. Ci, którzy próbowali i zrezygnowali w trakcie, może słyszą oskarżenia, może słyszą, czują się w tym wszystkim bardzo niekomfortowo. Ciężar tych oskarżeń może ich przygniata. Ale zaczęliśmy nabożeństwo od wezwania właśnie z księgi Jeremiasza. Zawróćcie do mnie, mój Pan. Zawróćcie do mnie. lekarz chce się wrócić z powrotem do tych słów. Czwarty rozdział. Jeśli chcesz zawrócić Izraelu oświadczenie Jahwe, to zawróć do mnie. To jeśli usuniesz swe obrzydliwości przed mojego oblicza, nie będziesz się tułał. Jeśli będziesz przysięgał, jak żyje Jahwe, w prawdzie z uczciwością i sprawiedliwością, wtedy narody błogosławić sobie będą w nim i w nim się chlubić. Nie będziesz się tułał. Czy nie odbierasz tych słów jako słów do ciebie, do bezdomnego? Tułacza? Bóg mówi, co musisz zrobić? Byś już nie był tym wiecznym tułaczem. Usuń swe obrzydliwości przed mojego oblicza. I to nie jest tylko to, co czasami nazywamy tak trochę żartobliwie higieniczne opracowanie. Dalej czytamy o obrzesce serc, o usunięciu serc tego, co Bóg kazał usunąć. Dalej mówimy i rozumiemy to jako zapłacenie ceny uczniostwa, bo tylko wtedy ta droga ma sens. Powołanie do Bożej armii. Walka w imieniu naszego Pana. Nie wiem, czym dla ciebie jest to powołanie. Mnie nadało sens mojego życia. Nadała wartość mojej męskości. Przyjmując powołanie od Pana, wreszcie poczułem się jak prawdziwy mężczyzna. Wziąłem się z życiem za bary. Poczułem się jak wojownik, a nie tchórz, który gdzieś tam przemyka w strefie cienia gdzieś, żeby przypadkiem się nie narazić. Mogłem zacząć żyć w jawności, o której też rano mówiłem. Nie wstydząc się tego, komu służę i starając się służyć mu najlepiej, jak tylko potrafię. Jak przystało na ucznia. Wiem, że ciąży na mnie jakby podwójna odpowiedzialność bycia uczniem i zachęcania was do bycia uczniami. Bycia dla was zachętą, a nie powodem do zniechęcenia. Nigdy bym nie chciał usłyszeć jakiejś wieści z miasta, że póki tam jest konieczny, to ja tam nie przyjdę do tego domu. A czasami mam takie telefony. A ten i ten tam jeszcze jest? To ja tam nie przyjdę. Ja wiem, że to jego problem. On na tym traci. Na złość babci odmroży sobie uszy, tak? Ale cena uczniostwa, którą mam zapłacić, zobowiązuje mnie. Bym był solą, której oni potrzebują. Bym był światłem, bez którego giną. Bym był zachętą. I to nie tylko dlatego, że Bóg dał mi dar czynienia cudów, że Bóg wyposażył mnie w dary, nawet niezwykłe i ponadnaturalne. Jego dary są przecież niezwykłe i ponadnaturalne. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub głośnym cymbałem. choćbym też miał dar prorokowania, pojął wszystkie tajemnice, posiadł wszelkie poznanie, choćbym miał całą wiarę, tak, że przenosiłbym góry, ale nie miał miłości, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał całą mą własność i choćbym swoje ciało wydał, by się chlubić, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi. Nie jest nadęta. Nie zachowuje się niestosownie. Nie szuka swego. Nie jest porywcza i nie zlicza sobie złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Chcę być uczniem Jezusa, a nie głośnym cymbałem. A ty? Amen.